skąd się po prostu wziął pomysł na napisanie tej książki i czy w trakcie pisania i poszukiwania jakichś materiałów natknął się Pan na takie, można powiedzieć, materiały, które są, mogą być interesujące, a które nie zostały umieszczone w tej książce i które, można powiedzieć, Pana zaskoczyły?
Ja może odkręcę, to bardzo dużo w tej książce materiału zostało pominięte z prostego powodu. No, w przeciwnym wypadku ona by musiała mieć rozmiar kilkudziesięciu takich tomów, gdyby choćby same dokumenty dotyczące kardynała czy biskupa, wcześniej kardynała, może się papieża Jana Pawła II opublikować. Natomiast co by mnie coś zaskoczyło? Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, to rozmach tej inwigilacji, jak to określamy, rozmach, gdzie myśmy mieli takie chyba wyobrażenie, że skądinąd dość gorliwie podtrzymywane w jakiejś takiej mitologii naszej narodowej, że władze PRL-u traktowały Karola Wojtyłę z dość dużą, nazwijmy to, niefrasobliwością. To znaczy, że taki mit powstawał, raczej towarzyszył zwłaszcza jego objęciu przez niego metropolii krakowskiej w 1964 roku, że miał się rzekomo komuniści zgodzić rzekomo na Wojtyłę dlatego, że to taki intelektualista, prawda, poeta, aktor, to tam z nim nie będzie większego problemu. To jest jakiś dziwaczny mit, nie bardzo wiadomo przez kogo i w jakim celu podtrzymywany, bo wystarczy zobaczyć ten dokument, który ja zresztą przytaczam, właśnie Wydziału Administracyjnego KCPZPR z listopada 1963 roku, który opiniuje kandydata Karola Wojtyłę na metropolię krakowską, który nie zostawiają na nim suchej nitki, prawda? To jest najbardziej wymowne podsumowanie pewnego fragmentu tego wywodu, kiedy oni mówią, że jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem ideą. To jest określenie dotyczące Wojtyły, sporządzone przez 1963 roku, podkreślam. Wówczas zaledwie biskup z zaledwie 5-letnim stażem, człowiek młody, no 43-letni, więc warunka ówczesnego kościoła to jest chyba jeden z najmłodszych biskupów w ogóle, jeśli nie najmłodszy. Powiedzmy, że stosunkowo słabo znany wcześniej, bo on faktycznie w latach 50. raczej niespecjalnie tam się dał tej władzy ludowej poznać. Znaczy wiedzieli o nim, że jest wykładowcą, i na seminariach duchownych w Krakowie działających i na KUL-u, ale jakoś tak mieli tę wiedzę chyba nie do końca określoną i pomimo to po tych 5 latach posługi biskupie jego miały bardzo krytyczne stanowisko. To jest w ogóle fatalna kandydatura z bardzo wielu powodów, bo on jest zbyt, jak to oni określają, sprawnym administratorem diecezji, że prowadzi śmiałą politykę kadrową, czy to są określenia tam zawarte. Zaskakujące są pewne, ale a co jeszcze mnie zaskoczyło? Ja powiem zupełnie szczerze, kiedy w ogóle się śledzi całą biografię Karola Wojtyły, to no, ja wiem, że to jest bardzo nienaukowe, co powiem, bo ja wcale nie jestem. Nie roszczę sobie pretensji do naukowości. Ale w samej biografii to już wyraźnie trzeba być człowiekiem niechętnym, żeby nie dostrzec, tak nazwę, takiego palca Pana Boga. Przykład. Otóż na początku lat 60. taką dość konfliktową sprawą w Krakowie stał się budynek seminarium duchownego, jeden z budynków seminarium duchownego na ówczesnej ulicy Manifestu Lipcowego. I chodziło o to, że władze chciały zabrać ten budynek kościołowi i przekazać Wyższej Szkole Pedagogicznej, która była skądinąd, jak wiadomo, taką czerwoną uczelnią, alternatywą dla uniwersytetu, dla konserwatywnego i klerykalnego i prawicowego uniwersytetu. Ten spór przybierał na sile i jego rozstrzygnięcie to było dość nieoczekiwane. Mianowicie biskup Wojtyła złożył wizytę pierwszemu sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, jakiemu Lucjanowi Motyce. I to była rzecz zupełnie bez precedensu. To właściwie zdarzyło się po raz pierwszy, że biskup przyszedł do pierwszego sekretarza. Oczywiście w biografiach Karola Wojtyły i w ogóle, i nie tylko okiem biografów patrząc, ale patrząc na to z perspektywy czasu, to był sukces oczywiście, to było śmiałe posunięcie, które które, no co tu dużo ukrywać, no, z jednej strony troszeczkę włożyło argumenty w ręce osób niechętnych biskupowi Wojtyle, nawet w Episkopacie Polskim, ale z drugiej strony tak naprawdę on to zdyskontował i to mu przyniosło sukces. A rzecz cała okazuje się była pomysłem jakiego porucznika Józefa Schillera. Na pewno był w Tarnowie chyba już pod koniec życia szefem SB tutaj, tak?
Tak.
No właśnie. No, to muszę Państwu powiedzieć, że to jeden z najbardziej, no powiedzmy sobie, budzących respekt funkcjonariuszy Wydziału IV. Jego umiejętności na tle innych tam pracujących były naprawdę wysokie. To był profesjonalista. Otóż Schiller prowadził agenta, który był dyrektorem administracyjnym tygodnika, no Tadeusz Nowak, bo to też nazwisko jest znane, więc nie uciekajmy tutaj eufemizmy, miał pseudonim Ares i jednocześnie on był kimś w rodzaju księgowego w kurii krakowskiej. W każdym razie jego zadaniem było, i to a propos właśnie roli tajnych współpracowników, on otrzymał wyraźnie zadanie od Schillera, że ma przekonać biskupa Wojtyłę do tego, żeby ten spotkał się z Lucjanem Łotym. Cel tego spotkania prosty, oczywiście kompromitacja Wojtyły. To jest biskup, który się spotyka z władzą partii. To jest pomysł Schillera. Zrealizowany. Tylko tutaj właśnie jest palec Pana Boga, prawda? Bo rzecz cała w istocie przyniosła korzyści, a nie straty. Więc to są takie, pyta Pan o zaskakujące momenty, bo właśnie tak. A skąd pomysł? Pomysł to jest rzecz banalna oczywiście, bo kiedy powstawał krakowski oddział IPN-u, no wiadomo było, że przecież jednym z takich kierunków poszukiwania archiwalnych będzie osoba Ojca Świętego. No, to przecież to był 2000 rok, jest jeszcze za życia na Pawła II. I kiedy dzieliliśmy się, jak to się mówi, robotą, prawda, jakby tak mając, przypuszczając jedynie, co może być w tych archiwaliach, i to było w warunkach bardzo banalnych. W jednej z kawiarni siedziałem z profesorem Terleckim, no i tak właśnie zastanawialiśmy się, no mi się pyta, co będziesz robił. No, ja tak popatrzyłem na tą listę, mówię, a to może ja bym z tego Wojtyłę zobaczył, co tam jest na jego temat. No, tak się zaczęło. To miało też wymiar bardzo osobisty, bo czytając dokumenty, które nieraz dotykały bardzo takich, no i prywatnych spraw, Ojca Świętego i jak sądzę, nieznanych biografom. No, ja miałem takie wrażenie, że być może kalam jakoś, wdzierając się tam z butami w te obszary, ale z drugiej strony no, czułem też jakąś taką ogromną satysfakcję, bo to no wiecie Państwo, no, ja wiem, że może tutaj nie zaimponuję, ale trzymać w rękach coś, co jest podpisane jeszcze własnoręcznie, czy tam pisane przez Karola Wojtyłę, to jest przeżycie. Powiedzmy sobie szczerze, no. To dla każdego archiwisty, dla każdego historyka, każdy taki dokument staje się, samo obcowanie z takim dokumentem staje się przeżyciem. A miałem tę okazję właśnie z takimi materiałami w archiwum polimetrofonicznym, bo mając tutaj dokumenty esbeckie, no, trzeba było też próbować zobaczyć przynajmniej niektóre epizody, zwłaszcza jak ta sprawa seminarium duchownego. No, tutaj zgoda kardynała Macharskiego i ja mogłem zobaczyć też dokumentację kościelną tego problemu. To dopiero jakby wyłonił się pewien obraz całej sprawy. Także to są wszystko takie działania, które czasem są bardzo przypadkowe i przynoszą zaskakujące rezultaty. A donos na Wojtyłę, ja mówię świadomie, ja donosiłem, doniosłem do Wojtyły. To, że Państwa, bo ja to tłumaczę w bardzo prosty sposób. Niektórzy oburzali się, że to jest tytuł taki niedobry. No nie, dobry, bo donos był w czasach PRL-u pewnym atrybutem zła. Tu w przypadku zderzenia z tą postacią stał się w istocie informacją o świętości, bo dostawa i tyle pokazuje tę postać jednoznacznie. Te donosy, które się znajdują także w archiwach rozbecznych. To jest klasyczny przykład, proszę Państwa, no ucieknę się do jakichś może patetycznych sformułowań, ale myślę, że to jest tak, z Karolem Wojtyłą było tak, to był człowiek, który był bezgranicznie wierny swojej formacji intelektualnej i duchowej. I to wystarczyło w czasach. To wystarczyło. Wystarczyło być po prostu bezwzględnie wiernym swojej formacji duchowej i intelektualnej. To czyniło człowieka nieprzemykalnym na zakusy imperium, znaczy misterium inquitatis, jak to ja powiem. No dlaczego to jest dla mnie w ogóle rzecz no przejmująca i być może najważniejsze doświadczenie życiowe. No, znaczy ja z wielkim lękiem w ogóle podchodzę do tego, bo tu właściwie wystarczy powiedzieć tylko jedno słowo, nie jestem godzien, prawda? No, ale jeżeli to do czegoś się przyda, to jest w takim razie dzieło życia. Nic więcej już ważniejszego nie powstanie.